Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk. Gościem rozmów nie tylko politycznych jest bardzo piękna, młoda kobieta, Anna Kowalczyk, dziennikarka, autorka książki Brakująca połowa dziejów, krótka historia kobiet na ziemiach polskich. Dziewczyna, którą poznałam 5 lat temu w Chicago przy okazji jej pobytu w ramach stypendium Marshall Memorial Fellowship. Wtedy spotkałyśmy się na takim kameralnym wieczorze. Zaimponowała mi energią i potrzebą zmian. Aniu, witam Cię na naszej antenie.
Dzień dobry, cześć, witam Państwa. Nie wiem, o jakiej porze rozmawiamy.
Naszych słuchaczy, to jest pierwsza po południu, więc niektórzy nas słuchają pewnie w pracy, niektórzy w samochodach, niektórzy w domach. Posłuchaj, Nancy Reagan powiedziała, że kobieta jest jak herbata w torebce. Z jej mocy można zdać sobie sprawę tylko w gorącej wodzie. Czy Ciebie parzy?
To jest oczywiście, bo moty Nancy Reagan są znane i często wspaniałe. Ja jednak uważam, że dobrze by było, żebyśmy znali moc kobiet niekoniecznie tylko w sytuacjach ekstremalnych oraz przypominali o niej sobie od wielkiego dzwonu. Dlatego napisałam swoją książkę, która jest historią kobiet w Polsce od zarania dziejów do współczesności. Celowo nie mówię tylko Polek, bo to etnicznie były i Rusinki, i Żydówki, wiele i Tatarki, wiele innych etniczności. Polska była, czy Rzeczpospolita była tyglem przez wiele wieków, o czym my też czasem zapominamy, a warto o tym pamiętać. Więc chciałam przypomnieć, a może nawet bardziej ponieść dalej w świat tą wiedzę, te ustalenia historyków, historyczek, badaczy i badaczek, którzy od wielu dekad już w tej chwili zgłębiają historię kobiet, czy w ogóle historię bardziej sprawiedliwą, oraz nie tylko militarną i polityczną, bo to tam zwykle należy szukać kobiecych bohaterek i dokonań. I oni tę ogromną pracę wykonali, natomiast ona do niedawna była w jakimś sensie dostępna, ta wiedza, te ich ustalenia, te ich odkrycia, te zapełnione białe plamy były znane tylko garstce specjalistów. Podręczniki historii, muzea, miejsca pamięci, prawie kobiet nie wspominają. Moje koleżanki z Fundacji Muzeum Historii Kobiet, bo jestem właśnie od niedawna prezeską tej fundacji, która ma na celu postawienie w Polsce Muzeum Historii Kobiet z prawdziwego zdarzenia oraz budynkiem. I moje fundacyjne koleżanki, profesorki Iwona Chmura-Rutkowska oraz Edyta Głowacka-Sobiech wraz jeszcze z profesor Izabelą Skórzyńską już wiele lat temu przebadały podręczniki szkolne oraz program, na którym często edukacja historyczna dzieci w Polsce, ale też nie tylko w Polsce, one badały polskie podręczniki, zaczyna i kończy, więc jakby z takim zasobem wiedzy o przeszłości, o dziejach, o zasługach i winach często zostajemy na całe życie i w tych podręcznikach, one to bardzo skrupulatnie policzyły, tylko 4% postaci wymienionych z imienia i nazwiska, albo choćby z imienia, to są kobiety.
4% no właśnie, jak rozumiem, ta wiedza, a także ten objazd po świecie, włączając w to Amerykę, spowodował, że wyrosła potrzeba, obywatelska potrzeba powołania do życia najpierw fundacji, a później za sprawą działalności tej fundacji Muzeum Historii Kobiet. Powiedz mi, powiedziałaś budynek, ale jak rozumiem, to ma być także wiedza wirtualna dostępna na całym świecie. Czy jesteś przekonana, że rzeczywiście uda się tę inicjatywę doprowadzić do końca, bo to jest wielki projekt.
To jest wielki projekt, my sobie zdajemy sprawę z jego skali i też same bardzo chcemy, żeby on miał rozmach. To znaczy historia kobiet traktowana do tej pory po macoszemu, do niedawna nieistniejąca niemal jako dyscyplina badawcza, a do dziś właściwie nieuprawiana za specjalnie jako polityka pamięci, wyjąwszy te lokalne aktywistki i grupy organizacji pozarządowych, które mozolnie, własnym trudem, często zupełnie bez pieniędzy upamiętniają bohaterki, to jest potrzeba, którą my widzimy od lat, to jest potrzeba, którą oddolnie Polki i Polacy próbują jakoś realizować. Dlatego my mamy takie przekonanie, że trzeba odpowiedzieć na to już wreszcie systemowo oraz z rozmachem, oraz w skali, która nie będzie wreszcie niszowa,
To jest inicjatywa, to jest energia, to jest zespół ludzi, którzy czują to samo, co i ty, jako prezeska, ale przede wszystkim to jest kasa, to są pieniądze.
Absolutnie tak i niewątpliwie my sobie zdajemy sprawę też ze skali finansowej tego przedsięwzięcia. Rozmawiamy w tej sprawie z kilkoma samorządami w Polsce, bo wierzymy, że partnerstwo publiczno-prywatne to jest ta formuła, w której taką inwestycję uda się zrealizować. My też wiele nadziei oczywiście pokładamy w finansowaniu społecznościowym, bo widzimy, jak bardzo ten temat i ten brak porusza Polki i Polaków, którzy są gotowi też nas wspierać swoimi darowiznami. Oraz sponsorów z biznesu. To też jest bardzo ważny kawałek fundraisingu, który prowadzimy teraz, to znaczy negocjacje z partnerami strategicznymi, z dużymi firmami, które mają w swoich strategiach CSR-owych wsparcie działań na rzecz równości, co jest naszym celem statutowym.
Powiedz mi, ile pieniędzy potrzeba, żeby powstało muzeum?
Na to pytanie bardzo precyzyjnie nie umiem odpowiedzieć w tej chwili, bo ono jest uzależnione od tego, gdzie muzeum będzie miało swoją siedzibę oraz czy budynek muzeum będziemy stawiać od zera na działce, którą musimy kupić, czy być może dostaniemy od samorządu, od miasta tą działkę, a może nawet działkę i budynek oraz jaki to będzie budynek, czy trzeba go będzie remontować, czy tylko zaadoptować i tak dalej, i tak dalej. Ale z pewnością jest to inwestycja, która będzie zaczynać się od kilkudziesięciu milionów złotych. A oczywiście w górę to sky is the limit i z pewnością muzea są bardzo, muzea tak jak my o nich myślimy, bo to też jest ważne, że my myślimy o muzeum jako o bardzo nowoczesnym centrum edukacji, ale też życia obywatelskiego, działalności kulturalnej i społecznej. Chcemy, żeby to miejsce żyło, żeby się zmieniało, żeby nie było jedną tylko jakby stałą wystawą, którą obejrzy się raz, a potem już nie będzie powodu wracać. Chcemy, żeby to było muzeum w tym najnowocześniejszym tego słowa znaczeniu, a takie muzeum z jednej strony generuje koszty na samym swoim etapie swojego powstawania, ale też oczywiście kosztowne jest utrzymanie tego muzeum i my mamy świadomość tego, że takie instytucje nie tylko w Polsce są dotowane po to, żeby mogły funkcjonować, co nie zmienia faktu, że są i sobie świetnie radzą i robią wiele dobra dla lokalnych i nie tylko lokalnych społeczności. Są też świetną atrakcją turystyczną,
właśnie, na
czym my też zamierzamy być. To znaczy historia kobiet jest arcyciekawa i wiele osób jest gotowych przejechać wiele kilometrów, żeby ją poznać.
Ja myślę, że ta peregrynacja po Ameryce i odwiedzanie różnych instytucji muzealnych w Ameryce mogło być dobrym suflerem do tego pomysłu. Pytanie o... No właśnie. Myślę, że ważny jest indeks nazwisk. To mnie najbardziej ciekawi, bo jestem bardzo zaintrygowana tym, w jaki sposób będziecie dobierać kobiety, które staną się częścią właśnie tej historii opowiadanej w powstającym muzeum.
To, do czego nawiązujesz, czyli indeks nazwisk, to jest jeden tylko z elementów wirtualnej bazy historii kobiet, którą właśnie zaczynamy budować i też zaczynamy ją budować dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która będzie częściowo finansowała ten projekt. I to jest coś, co my, o czym my roboczo mówimy, że to jest zaczątek wirtualnego Muzeum Historii Kobiet. A przede wszystkim i w pierwszej kolejności to jest baza wiedzy, ogólnodostępna i darmowa baza wiedzy oraz pomocy edukacyjnych i dydaktycznych dla nauczycieli, nauczycielek i uczniów oraz uczennic. Dlatego, że tak jak zaczęłyśmy tę naszą rozmowę, nieświadomość czy brak wiedzy o oznaczeniu, dokonaniach i sylwetkach kobiecych zaczyna się już na bardzo wczesnym etapie edukacji i też najczęściej tylko wtedy jest szansa, prawdziwa szansa, żeby tą lukę w wiedzy uzupełnić, a ta luka w wiedzy jest znamienna i prowadzi do i brzemienna w skutki, tak? Dziewczynki, które nie widzą bohaterek, na których mogą się wzorować, z których mogą czerpać, które pokazały, że da się w jakiejś dziedzinie być kobietą i odnieść sukces, są potem niezwykle ostrożne na przykład w wybieraniu sobie takiej czy innej drogi życiowej. Nie sięgają po pewne zawody, po wyższe stanowiska, bo nie widzą kobiet, które tego dokonały i przez to nie wierzą, że to w ogóle jest możliwe. Dlatego my chcemy z naszą bazą historii kobiet już od czerwca tego roku docierać w pierwszej kolejności właśnie do szkół, które no nie mogą liczyć na tą wiedzę w podręcznikach oraz w podstawie programowej, ale na szczęście mają dużą swobodę, żeby dobierać materiały do tego programu i uzupełniać go o te brakujące elementy, żeby od nas dostali no właśnie nie tylko nazwiska, ale też fotografie interesujące, nie suche i encyklopedyczne, tylko właśnie wciągające, ciekawe, storytellingowe biogramy tych kobiet, plus mnóstwo linków i odnośników do tego, co można na ich temat już znaleźć w sieci, dosłownie na wyciągnięcie ręki, oraz gotowe pomoce naukowe, scenariusze lekcji, gry edukacyjne, sketchnotki, materiały, których nauczycielom zawsze brakuje, których zakupienie jest zwykle barierą i czasem po prostu się tego nie robi, bo z pensji nauczycielskiej naprawdę trudno jeszcze oczekiwać, żeby sami uzupełniali te swoje zasoby. My to wszystko chcemy dać i cieszymy się, że będziemy miały już wkrótce taką szansę.
Ale wracając do tego pytania, kto będzie stanowił te bohaterki, te kobiety, które pojawią się w muzeum? Czy będziecie kierować się dokonaniami, a jeśli tak, to jakimi? Bo rozumiem, że przyjęłyście Panie jakąś wizję tego.
Nasza wizja jest przede wszystkim taka, żeby zmienić definicję dokonania i żeby w naszym muzeum swoje poczesne miejsce znalazły też bohaterki, które do głównonurtowej, męskocentrycznej, militarystycznej i politycznej historii nie mają szansy się w ogóle załapać, ponieważ w tych kategoriach niczego ważnego nie dokonały. Dlatego my oczywiście nie zapominając o superbohaterkach, o tych nielicznych, wybitnych kobietach, które przebiły szklany sufit i weszły i do polityki, i do sztuki, i do biznesu, i do wielu innych zabetonowanych przez wieki i niedostępnych dla kobiet dziedzin. Chcemy też przypominać bardzo mocno o zasługach tych równie ważnych i zasłużonych kobiet, ale z dziedzin, których my wiecznie nie doceniamy i o nich zapominamy, takich jak na przykład edukacja, czyli nauczycielki najróżniejszych szczebli i w najróżniejszych epokach, wszelkie opiekunki, czyli nam jest bardzo bliska etyka troski i takie też spojrzenie na dzieje, w których zajmowanie się dziećmi, czy osobami starszymi, czy osobami niesamodzielnymi, czy w ogóle swoimi sąsiadami, tak, swoją społecznością, jest pracą nie mniej ważną i nie mniej godną odnotowania i upamiętnienia w muzeum, jak praca polityka zawodowego czy generała. Więc my bardzo chcemy przypominać również te kobiety, które walczyły na innych frontach i których zasługi. Ja zawsze bardzo lubię nawiązywać do tego tematu i przykładu ojców niepodległości, tak? My mamy w Polsce niezliczone upamiętnienia i chętnie opowiadamy właśnie o odzyskiwaniu niepodległości po 123 latach zaborów i jakoś tak ta opowieść zawsze skręca, że ta niepodległość ma wyłącznie ojców. 4 lata temu, 5 już prawie, kiedy obchodziliśmy stulecie niepodległości, na znaczki pamiątkowe czy paszporty okolicznościowe załapało się wielu wąsatych panów i ani jedna kobieta. A nasza wizja tożsamości czy zasług dla społeczności, dla narodu czy dla wspólnoty, to jest wizja, która obejmuje również te siłaczki i społeczniczki i nauczycielki, które uczyły naszych wspaniałych ojców niepodległości, patriotyzmu i polszczyzny i czytały im Mickiewicza, dzięki czemu naród polski i polska tożsamość mogły w ogóle przetrwać te 123 lata, bo odzyskiwali tę niepodległość ci, którzy nigdy nie urodzili się w Polsce. I my wierzymy, że historia bez docenienia tych też zasług, bardzo często niepozornych, choć oczywiście były kobiety i w konspiracji, i na frontach walk, i w obu powstaniach, i o nich też warto pamiętać, ale o nich pamiętać jest łatwiej, bo one były jak mężczyźni, wobec czego trochę załapują się na tą opowieść. Nie, natomiast te, które były, po prostu robiły kobiecą robotę, się nie załapują i my chcemy o nich pamiętać.
Wiesz co, ale właśnie w kontekście tej kobiecej roboty, to tak sobie myślę, słuchając ciebie, że właściwie te wszystkie Polki, które są na emigracji, już powinny być w tym muzeum, wiesz?
Absolutnie się z tym zgadzam i też będzie taka szansa, mam nadzieję, bo my bardzo chcemy, żeby nasze muzeum było współtworzone przez naszych odbiorców i odbiorczynie. Już baza będzie miała moduł dodaj swoją bohaterkę i absolutnie będziemy zachęcać każdego i każdą, żeby się nie wahać i dodawać swoje babcie i ciocie i nauczycielki i sąsiadki.
I opiekunki.
Jeśli tylko się uzna, że został po nich jakiś ślad wart odnotowania, a my wierzymy, że wszystko może być takim śladem. Dlatego też będziemy zachęcać i już zachęcamy, żeby gromadzić i tworzyć własne archiwa, żeby ocalać archiwa swoich krewnych, swoich przodkiń, bo one bardzo często o to nie dbały i kobiety do dziś bardzo rzadko wierzą w to, że to, co zapisują, że ich pamiętniki, że ich listy, że ich notatki mają znaczenie również historyczne i że to nie są szpargały i to nie są śmieci i nie należy tym wykładać dna kubła z odpadkami, tylko to są świadectwa epoki, to są świadectwa często bardzo ciekawych żyć i w naszym muzeum bardzo, bardzo tego chcemy i bardzo będziemy o to dbały. Będzie przestrzeń, żeby takie bohaterki życia codziennego, które często miały zupełnie niecodzienne i fascynujące biografie, żeby one znalazły tam swoje poczesne miejsce.
Czyli proszę Państwa, właściwe zadbanie o Polki i tak naprawdę wyprowadzenie tej historii kobiet z niszy, niebytu, to jak słyszymy to przesłanie powstającego Muzeum Historii Kobiet. Aniu, jeszcze na koniec, no pytanie o deadline'y.
Deadline'y się pojawiają jakby z każdym nowym projektem. My chcemy wystartować pierwszą wersję wirtualnej bazy, czyli czegoś, co już będziemy mogły pokazać światu i zaprosić do korzystania oraz współtworzenia w czerwcu tego roku w wersji beta, we wrześniu tego roku w wersji już, miejmy nadzieję, gotowej, a kolejne kroki, no tak jak oczywiście przytomnie zauważyłaś, będą zależały od naszych możliwości finansowych, dlatego jeśli mogę przy tej okazji zachęcić Państwa do wsparcia Muzeum Historii Kobiet, projektu Muzeum Historii Kobiet na razie, jakąś choćby symboliczną i drobną donacją, to jest taka możliwość na naszej stronie historiakobiet.org oraz zapraszamy też do kontaktu i do rozmów osoby czy podmioty, które chciałyby wejść z nami w partnerstwa i czy zostać mecenasami bądź mecenaskami nowo powstającego muzeum. Mamy wiele do zaoferowania i do zaproponowania. Przede wszystkim stworzenie instytucji, jakiej w Polsce nie ma i nie było. Jest trochę i muzeów historii kobiet na świecie. W Stanach Zjednoczonych też powstaje właśnie wreszcie po latach wirtualnego działania prężnego też Muzeum Historii Kobiet. My to oczywiście patrzymy bardzo czujnie w tę stronę i się
inspirujemy.
Tak, tak, tak. Także ewidentnie ta potrzeba obudziła się jednocześnie w wielu miejscach świata, bo kobiety się o to upomniały. Kobiety chcą znać i inspirować się historiami innych kobiet, potrzebują ich po to, żeby poczuć się pewniej na własnych nogach, po to, żeby pójść śmielej do przodu, walczyć o swoje prawa, walczyć o szanse dla siebie na więcej i na lepiej. Więc my dlatego budujemy Muzeum Historii Kobiet, właśnie dla tych kobiet tu i teraz i dziś oraz dla tych mężczyzn tu i teraz i dziś, bo nasi synowie i mężowie i bracia też bez znajomości tej historii są ubożsi. Mniej wiedzą i rozumieją ze świata, wybierają z węższego katalogu możliwych rozwiązań, bo słyszeli tylko o tych męskich, a te kobiece bywają inne. Czy lepsze? Różnie to bywa, ale na pewno inne.
Ja wierzę, że nie zabraknie, jak zapewniłaś, i będziemy pilnować, żeby tak było, że będzie w Muzeum Historii Kobiet miejsce dla emigrantek, nie tylko tych amerykańskich, ale Polek, które swoje życie zaczęły układać w innym miejscu świata i z samego założenia emigracji stały się bohaterkami. O tym jestem głęboko przekonana. Wobec tego, proszę Państwa, współtwórzmy to powstające Muzeum Historii Kobiet. Szefowa Ania Kowalczyk, dziennikarka, autorka, była gościem Rozmów Nie Tylko Politycznych. Dziękuję, Aniu, powodzenia, trzymamy kciuki.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za te kciuki.
Polskie Radio from TuneIn.
Słoneczna stacja w wiecznym mieście. Polskie Radio 1030.
W tej części programu przenosimy się do Bolesławca. A jak Bolesławiec, to wiadomo, to ceramika. Ceramika, która jest znana na całym świecie. I dziś Państwa i moim gościem są panie prezes Helena Smoleńska, ceramika artystyczna, spółdzielnia rękodzieła artystycznego w Bolesławcu. Witamy panią na naszej antenie.
Bardzo serdecznie witam panią redaktor.
Jest z nami także główna projektantka z Bolesławca, ze spółdzielni rękodzieła artystycznego, pani Teresa Liana. Dzień dobry, pani Teresa.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Proszę państwa, państwo tego nie widzicie, ja panie nagrywam na Zoomie, a na pierwszym planie stoi przepiękna filiżanka, zachwycająca, taka, że właściwie to nie wiadomo, czy zjeść tą filiżankę, czy pić kawę z tej filiżanki, ale państwo wiedzą, tak wyglądają właśnie wyroby ze spółdzielni rękodzieła artystycznego. Proszę pani, to historia sięgająca 1950 roku. Historia, która właściwie trwa nieprzerwanie i bardzo długo, pani prezes, pod pani kierownictwem. Bo jak to się robi, żeby być prezesem takiej spółki z takim sukcesem i tak długo?
Szanowna pani redaktor, no przede wszystkim bardzo się cieszę oraz bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej rozmowy na antenie Polskiego Radia w Chicago. Szanowni państwo, tak jak już pani redaktor przedstawiła zarys, początek rzemiosła ceramicznego w Bolesławcu sięga początków czasów średniowiecza. Wielkim wyzwaniem po wojnie dla Polski stało się uruchomienie przemysłu ceramicznego w Bolesławcu. Nasz zakład został uruchomiony w 1950 roku i nieocenione zasługi w sprawnym uruchomieniu zakładu miała Wrocławska Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, obecnie ASP. Eksperci, profesorowie, projektanci z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zapoczątkowali ten rys projektu połączonego z artystycznym oddziaływaniem na projekty, na formy, które w tamtym czasie zostały zaprojektowane. Już w latach 70. i 80. w zakresie wzornictwa zakład stał się samodzielny. Pierwsze kształty naczyń, które zostały zaprojektowane przez wybitnych twórców. Tutaj przypomnę nazwisko pana Bronisława Wolanina, czy też pani Anny Pasierbiewicz, która projektowała pierwsze stempelki, ale przede wszystkim to pani Teresa Liama. Jako ta niezwykle zdolna, oryginalna projektantka dekoracji, jej barwne naczynia, barwne wzory dekoracji, które zachwycają właśnie klientów na całym świecie, stały się takim zjawiskiem bez precedensu. Obecnie w spółdzielni pracuje blisko 400 pracowników, w tym 200 osób na malarni.
Pani prezes, właśnie, jeśli mogę zapytać, wyczytałam, że wśród niezwykłości państwa firmy jest i to, że zatrudniacie państwo takie pracownicze rody.
Tak. Oczywiście to jest dla nas bardzo ważne, że właśnie ta tradycja ceramiczna sięgająca właśnie w czasów takich wcześniejszych, powoduje, że proces wytwarzania wyrobów ceramicznych to jest niezwykle trudna sztuka i doszliśmy do wniosku i w zasadzie nikt lepiej nie nauczy, nie wyuczy dobrego rzemieślnika właśnie jak rodziny pracowników, czyli to ta tradycja przechodzi z pokolenia na pokolenie. Mama pracując przez 30 lat w ceramice artystycznej, świetnym jest nauczycielem dla swojej córki czy swojego syna, bo naprawdę w sposób profesjonalny przekazuje te warsztaty dobrego rzemiosła artystycznego.
Pani Tereso, czy to oznacza, że pani pradziadek również malował ceramikę i pani jest spadkobierczynią jakiegoś dziedzictwa takiego rodzinnego? Teresa Liam.
Nie mogę się pochwalić takim dziedzictwem. Ja po prostu trafiłam chyba nawet dość przypadkowo do szkoły ceramicznej. Zawsze chciałam malować i to było jako dziewczynka marzyłam o tym, że kiedyś będę malować. Wydawało mi się, że będą to obrazy i jeszcze nie byłam świadoma tego, że co mnie spotka, że to właśnie ceramika pochłonie właśnie mój czas, moje życie i stanie się pasją. Zawsze marzyłam o tym, żeby to, co będę robić, malować, to takie powstaną jakieś dzieła sztuki, że to będzie bardzo się podobało i właśnie to teraz to się zrealizowało w moim życiu.
Oczywiście i to się rozpowszechniło chyba jeszcze bardziej niż pani sobie mogła wyobrazić.
Nie spodziewałam się. To przeszło chyba najśmielsze moje oczekiwania. To, co osiągnęłam przez kilkadziesiąt lat, to po prostu sama jestem się zastanawiam, jak to się stało, że tak do wielu ludzi na całym świecie trafia moja praca.
Pani Tereso, jak to jest? Pomysł rodzi się w głowie, jest jakaś inspiracja. Proszę nam opowiedzieć o tym całym ciągu powstawania od pomysłu do talerzyka, czy do wazonika, czy do kubeczka. Jak to wygląda od kuchni?
Chyba każdy pomysł rodzi się w głowie pod wpływem jakichś bodźców. Inspiracją są na przykład, w moim przypadku jest takie nieprzebrane bogactwo, które odkrywam w przyrodzie. To jest po prostu kopalnia z której można zasięgnąć ogrom pomysłów. Ponadto zwyczaje ludowe, kultura, muzyka, film, jakieś pokazy mody, to wszystko staje się takim bodźcem i chwyta się w lot po prostu pomysł, który później przekładam na jakieś szkice, opisuję, co chcę osiągnąć.
Ale czy to jest tak, że przechodzi pani ze szkicem do prezeski, do pani Heleny i mówi pani, proszę bardzo, pani Heleno, tak pani prezes wygląda mój pomysł, czy pani zatwierdza ten szkic? A pani Helena, nie, ten kwiatek bardziej w lewo.
Zazwyczaj chwalimy się już gotowymi efektami. Jak wyrób jest już gotowy, więc cały proces muszę nadzorować i to musi przejść przez cały cykl technologiczny, łącznie z próbami. Dopiero efekt trafia do pani prezes. Jeśli pani prezes zadowolona jest i nie prosi o próby, trafia to po prostu.
Pani kieruje pracownią, czyli pod pani okiem powstaje dana linia.
Trochę to inaczej wygląda. Ja u nas w spółdzielni pracują w tej chwili 3 osoby na stanowisku projektanta. W ostatnich kilkunastu latach było kilkanaście osób, które jakoś tak niewiele projektowały, ale zaistniały, a ostatecznie teraz pracują 3 osoby. Jeśli chodzi o nadzór, my we 3 osoby, koleżanka Marysia Starzyk i ostatnio dołączyła młoda osoba, bardzo zdolna, Karolina Śliwińska, pracujemy niezależnie. Czasami się wspieramy jakąś radą, oceną naszej pracy, także to jest takie fajne współdziałanie. Natomiast jeśli chodzi o nadzór, to przy wdrożeniu już gotowych projektów, które się zakwalifikowały do oferty, ja nadzoruję osoby na malarni, czyli takie zdolne osoby, które odtwarzają dekoracje. Po prostu wprowadzam to techniczne takie opracowanie musi być. Muszą być opisane stemple, jakie kolory, jakie farby, jakie pędzle muszą być użyte.
Produkt z Bolesławca to produkt, który znany jest na całym świecie. Jak procentowo wygląda rozłożenie tych rynków? Ile ceramiki trafia na przykład na rynek polski, a ile do nas, do Ameryki?
Szanowni Państwo, spółdzielnia eksportuje 80% całej produkcji.
80%, tak?
Dobrze usłyszeliśmy. 80% całej produkcji. Od wielu lat największym odbiorcą są klienci ze Stanów Zjednoczonych. Tam trafia ponad 50% całego eksportu właśnie na rynek amerykański.
Proszę mi pozwolić zapytać, czy odbiorca amerykański ma określone upodobania? Czyli na przykład malujecie bardziej na żółto, bardziej na zielono. Jak to jest kolorystycznie i dekoracyjnie dla Ameryki?
Rynek amerykański przede wszystkim jest świetnym rynkiem handlowym. Lubimy współpracować z rynkiem amerykańskim. Amerykanie upodobali sobie właśnie te dekoracje z motywem kwiatowym pani Teresy Liany, które są bardzo, bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście obiekt handlowy jest takim pojemnym obiektem handlowym i tutaj też wytwarzamy wyroby o dużych gabarytach, które z dużym takim powodzeniem przyjmowane są właśnie wśród klientów na rynku amerykańskim.
Bolesławiec to jest tradycja i ciekawa jestem bardzo, czy zarówno w głowach projektantów, ale i także w zamyśle prezesa takiej firmy jak Bolesławiec trzeba wychodzić naprzeciw nowoczesnym trendom. Jak jednym słowem daje się połączyć tradycję z zapotrzebowaniem na nowoczesność?
Tak. Tradycja w chwili obecnej już jest takim dalekim echem w procesie produkcji wyrobów ceramicznych. Oczywiście zachowana jest ta tematyka ręcznego dekorowania wyrobami stempelkowymi. Natomiast ten urok ręcznie malowanych naczyń ceramicznych z motywem barwnych kwiatków, czy też elementów stempelkowych z przewagą kobaltów, no bardzo dobrze przyjmuje się na rynkach całego świata. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom oczywiście tego młodego pokolenia klientów, bo tutaj no musimy jednak tą ofertę trochę zmodyfikować. Oczywiście w tej chwili projekty zasadzone są na połączeniu takiej tematyki elementy eko wnętrz, gdzie do nowoczesnych wnętrz wyroby są odpowiednio zaprojektowane, z takie minimalistyczne dekoracje, minimalistyczna warstwa dekoracji z przewagą szarego, kobaltowego, więc te kształty właściwie połączone z dekoracją, one no, nadają taki bardzo nowoczesny charakter. Oczywiście też preferujemy, nasi klienci preferują te tradycyjne, ten nasz stary Bolesławiec z dekoracją w kształcie pawiego oczka. I te dekoracje są już w chwili obecnej no takim kultowym.
No właśnie, bo to jest coś, co jakby wyróżnia Państwa produkt od wszystkich innych na świecie, a na pewno także od innych firm polskich, które produkują ceramikę. Jak rozpoznać oryginalny produkt ze spółdzielni rękodzieła artystycznego w Bolesławcu?
No przede wszystkim nasze produkty sygnowane są, sygnowane są podpisem projektanta dekoracji, to jest podstawa, jest to taki produkt autorski, sygnowane są logo z napisem ceramika artystyczna Bolesławiec Handmade in Poland. To jest taki wyróżnik, który właściwie każdy klient, nabędzie produkty, no jest w stanie rozpoznać produkt po właśnie logo ceramiki artystycznej.
Ale macie Państwo także kolekcje unikatowe i one są, jak rozumiem, robione na zamówienia. Ile tych unikatowych produkcji rocznie wytwarza Bolesławiec i jakie są to zamówienia?
Rocznie dekoracji unikatowych wytwarzamy w granicach 10% całej produkcji, mniej więcej około 140 tysięcy sztuk. Roczna produkcja wyrobów tych autorskich z linii dekoracji unikatowych.
Pani prezes, czy można, czy John Brown może zadzwonić do Bolesławca i powiedzieć: chciałbym, żeby pani Teresa Liana zaprojektowała mi linię widokiem na Sears Tower. Czy państwo jesteście wyjść naprzeciw takiemu oczekiwaniu?
Jesteśmy jak najbardziej otwarci na takich klientów. Zawsze tak pracujemy. Ostatnio klienci są bardzo wymagający, oczekują takich wyrobów i o tematyce zbliżonej do kultury kraju, w którym klienci kupują ceramikę. Także nawiązujemy do kultury japońskich świąt, na przykład to były wzory takie zaprojektowane przeze mnie, wzory związane ze świętem kwitnienia wiśni. I to były takie dekoracje w jasnych kolorach. Trzeba było przygotować specjalne farby, bo takich nie mieliśmy. Trzeba było mieszać, dużo prób przeprowadzić, aż do uzyskania takich efektów pożądanych, żeby klient był zadowolony. I rzeczywiście ta kolekcja udała się i do tej pory jest zamawiana.
Czy macie panie w swojej firmie jakiś patent okryty tajemnicą, strzeżony od lat?
Tak, jest oczywiście dużo patentów. Takim głównym patentem to oczywiście jest technologia wytwarzania naczyń ceramicznych, która doskonalona przez te wszystkie dekady działalności spółdzielni, no, została doprowadzona do rzeczywiście wysokiego poziomu jakościowego naczyń ceramicznych. Więc to jest patent. Kolejnym takim patentem myślę, że jest właściwie nie myślę, ale jestem pewna, to jest właśnie zdolność, kreatywność projektantów, projektantki pani Teresy Liany, więc tak jak przed chwilą powiedziała, dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Jest w stanie zrealizować, przygotować, opracować każdy projekt dekoracji i spełnić oczekiwania tych najbardziej wymagających klientów.
Pani Teresa, to trendy na 2023.
To zależy, dużo pojawiło się teraz pomysłów na projekty z graficznymi elementami, na stonowana kolorystyka. I w tej chwili pracujemy nad tym. Jesteśmy w trakcie, taki gorący okres jeszcze, dosyć długi okres projektowania. W tym roku będzie wyjątkowo dużo fajnych projektów na rynek Holandii, do Japonii, amerykański rynek również.
No właśnie, a kiedy można się spodziewać, że Bolesławiec jedzie do Chicago, żeby nam pokazać, jak to się robi od kuchni, żeby tutaj urządzić jakieś targi? Robimy plan, jednym słowem. Na żywo.
Tak, robimy na żywo plan. Ja myślę, że jest to interesująca propozycja. Warta rozważenia, zastanowienia się, żeby móc też przybliżyć tą trudną sztukę projektowania naczyń ceramicznym klientom ze Stanów Zjednoczonych, klientom z Chicago. Myślę, że to byłoby to kolejne dla nas wyzwanie, dla firmy, ale przede wszystkim dla projektantów móc tak na żywo przekazać, czy też zorganizować warsztaty ceramiczne dla osób chętnych zmierzenia się z tą trudną sztuką dekorowania wyrobów. Myślę, że to jest interesujące. Aczkolwiek pewnie wymagałoby wcześniejszych ustaleń, konsultacji, przygotowania.
Ale firma jest obecna na różnych targach ceramicznych na świecie, prawda?
Tak, jesteśmy obecni przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o rynek europejski, na międzynarodowych targach Ambiente we Frankfurcie. Nasi dystrybutorzy, niezależnie od tutaj wystawy zorganizowanej przez Ceramikę Artystyczną, biorą cykliczny udział w tych swoich takich regionalnych targach, każdy w swoim zakresie, w swoim kraju. Myślę, że można by było połączyć siły i coś sensownego zorganizować. Zobaczymy.
Ciasto na talerzu z Bolesławca nie tylko piękniej wygląda, ale na pewno bardziej smakuje. Przypomnę, że gościliśmy panią prezes Helenę Smoleńską z firmy Ceramika Artystyczna, Spółdzielnia Rynkodzieła Artystycznego w Bolesławcu i główną projektantkę tej firmy, panią Teresę Lianę. Dziękuję, do zobaczenia w Chicago.
Dziękuję. Pani redaktor, mogę jeszcze?
Oczywiście, bardzo proszę.
Z okazji zaproszenia do rozmowy na antenie Polskiego Radia w Chicago chciałabym serdecznie podziękować wszystkim klientom w Stanach Zjednoczonych za tak duże zainteresowanie wyrobami ceramicznymi. Jest to dla nas w tej firmie duży zaszczyt, ale przede wszystkim duża taka dawka energii do tego, żeby stworzyć coś nowego, coś, co się będzie podobać w dalszym ciągu w Stanach Zjednoczonych. No i korzystamy z okazji, chcemy pozdrowić wszystkich mieszkańców Chicago, także bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję za możliwość rozmowy na antenie Polskiego Radia w Chicago.
No i niech żyje Bolesławie.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.